Dom Wydawniczy Księży Młyn i Storybox przedstawiają Fred Belin. Tajemnica rokicińskiej manufaktury. Wstęp od wydawcy. W roku 1931, w okresie spadku nakładów prasy i zamykania kolejnych tytułów, zostaje wznowiony Dziennik Łódzki. Redakcja, chcąc pozyskać czytelników, drukuje sensacyjną powieść dotyczącą wydarzeń, którymi żyje całe miasto. Tajemnice rokicińskiej manufaktury ukazują się w dzienniku w 50 odcinkach od 1 października do 22 listopada 1931 roku. Rozszyfrowanie postaci i wydarzeń nie jest trudne dla ówczesnych czytelników. Zacznijmy jednak od początku. W 1879 roku Juliusz Kunicer odkupuje od Ludwika Meyera przędzalnię i tkalnię wybudowaną we wsi Widzew pod Łodzią przy tak zwanej Szosie Rokicińskiej. Rozbudowuje je i stawia farbiarnię. Praca rozpoczyna się na 13 tysiącach wrzecion i 500 krosnach. Brak środków finansowych zmusza go do szukania wspólnika. W 1880 roku zakłada spółkę z Juliuszem Heinzlem, którą 9 lat później przekształcają w Towarzystwo Akcyjne Manufaktury Bawełnianej Heinzel i Kunicer. Fabryka składa się wtedy z przędzalni cienkoprzędnej, tkalni, bielnika, apretury, farbiarni, drukarni, posiada własną gazownię, elektrownię oraz bocznicę kolejową. Znajduje w niej zatrudnienie 3,5 tysiąca robotników, podczas gdy na Widzewie mieszka niewiele ponad 4 tysiące osób. Wspólnicy otwierają dwuklasową szkołę z kursami wieczorowymi i budują osiedle robotnicze. Urzędnikiem działu sprzedaży zostaje 20-kilkuletni Usher Kon, który przez 7 ostatnich lat prowadził niewielki warsztat tkacki. W 1895 roku umiera Heinzel i przez 10 lat fabryką kieruje Kunicer. W roku 1905 pod murami fabryki rozgrywa się pierwsza w Łodzi bitwa robotników z kozakami. Kilka miesięcy później, w odwecie za to wydarzenie, Kunicer zostaje zastrzelony w tramwaju przez Adolfa Szulca z PPS. Od 1905 roku firma nosi nazwę Towarzystwo Akcyjne Widzewskiej Manufaktury. Akcjonariusze wybierają nowego prezesa, a zostaje nim zięć Heinzla albo Kunicera Giuseppe Tanfani, który jednak przebywa za granicą. W tej sytuacji fabryką zarządza komitet. Oskar Kon wykrywa nieuczciwość bankiera Maksymiliana Goldfedera i powiadamia o tym Tanfaniego. Kon chce kupować coraz więcej akcji, by wkrótce mieć decydujący głos w firmie. W 1912 roku zostaje członkiem zarządu, a 4 lata później współdyrektorem fabryki. W 1917 roku Goldfeder traci kapitał ulokowany w Rosji. W 1918 roku Kon ma już 3000 akcji. Zakłada stawy, przeprowadza kanalizację, rozbudowuje fabrykę. Pod koniec I wojny światowej Niemcy demontują maszyny z łódzkich fabryk i wywożą je w głąb Rzeszy. Pomaga im Oskar Kon, dzięki czemu akcja nie dotyczy widzewskich zakładów, które tuż po zakończeniu wojny rozpoczynają normalną produkcję. W tym czasie w zakładach Gajera, Scheiblera i Poznańskiego praca odbywa się tylko na jedną zmianę. Jednym z dyrektorów fabryki zostaje ukochany syn Oskara, Henryk. Gdy w 1920 roku otrzymuje on powołanie do wojska, ojciec wysyła go do Gdańska, gdzie zakłada przedsiębiorstwo Balticum i nadaje mu koncesję na wyłączną sprzedaż wyrobów widzewskich zakładów. Wieczorem 5 lutego 1922 roku w przędzalni wybucha pożar. Ogień błyskawicznie obejmuje dwupiętrowy budynek. Strażacy nie są w stanie go opanować, bo stawy fabryczne są zamarznięte i wozy zaprzęgnięte w konie muszą czerpać wodę ze śródmieścia. Przyczyna pożaru nigdy nie została ustalona, ale nie mogło nią być zwarcie w sieci elektrycznej, bo prąd był wyłączony, a w budynku od 24 godzin nikogo nie było. Nie było też zaskoczeniem, że pożar dotknął starej przędzalni, która od dawna wymagała już remontu, a była ubezpieczona w angielskim towarzystwie ubezpieczeniowym na sumę przekraczającą jej wartość. Podczas gdy inne części zakładów ubezpieczono w towarzystwach polskich zaledwie na 70% wartości. Angielskie firmy nie odmówiły wypłaty ubezpieczenia, bo syn właściciela asekurującego je banku Einhorn i spółka zaręczył się wcześniej z córką Oskara Kona i miał pokaźny pakiet akcji przedsiębiorstwa. Zakończenie śledztwa i oskarżenie właściciela o podpalenie nie leżało również w interesie rządu, który po zamknięciu fabryki musiałby wypłacać robotnikom odszkodowania. W maju tego samego roku szantażowany przez Kona Tan Fani odsprzedaje mu udziały w firmie. Następuje czas gwałtownego spadku wartości nabywczej pieniądza, co przynosi gigantyczne zyski właścicielom fabryk, a robotników skazuje na wegetację. Związki zawodowe żądają podwyżki robotniczych pensji i grożą strajkami. W lipcu 1923 roku dochodzi do strajku powszechnego włókniarzy. Fabrykanci grożą zwolnieniami i eksmisją byłych pracowników z przyfabrycznych osiedli, co przy ogromnych problemach mieszkaniowych spowodowanych napływem ludności wiejskiej do Łodzi i brakiem miejskich środków na budownictwo mieszkaniowe doprowadziłoby robotników do sytuacji tragicznej. W lipcu 1924 roku następuje wymiana waluty. Markę polską zastępuje złoty. W przemyśle włókienniczym spada koniunktura. Wiele fabryk zostaje zamkniętych. W tych, które przetrwały, etaty i dni pracy zostają zredukowane ze względu na usprawnienie urządzeń fabrycznych. Władze wojewódzkie usiłują skłonić Oskara Kona do uruchomienia zakładów. Kon twierdzi, że nie potrafi tego dokonać bez pomocy Henryka. Wreszcie Henryk uzyskuje amnestię za dezercję, co łódzka społeczność przyjmuje z oburzeniem. W 1926 roku właściciele widzewskiej manufaktury, chcąc uniezależnić się od dostawców maszyn i artykułów technicznych stosowanych w przedsiębiorstwie, organizują własną produkcję maszyn włókienniczych oraz ich wyposażenia. Po przewrocie majowym w 1926 roku do 1928 roku systematycznie wzrasta produkcja i zatrudnienie w łódzkim przemyśle. W 1927 roku w widzewskiej manufakturze pracuje 10 tysięcy osób. W 1928 roku liczba zatrudnionych osiąga najwyższy poziom w całym okresie międzywojennym. 112,4 tysiąca osób z 569,5 tysiąca mieszkańców Łodzi. Rośnie produkcja, ceny tkanin, zwiększają się zyski fabrykantów. Robotnicy domagają się 20% podwyżek, wyrównujących koszty utrzymania. Naciskani przez rząd przemysłowcy podwyższają pensje robotnicze o 5%. Nie zgadza się na to Oskar Kon. 3000 pracowników postanawia na znak protestu okupować sale fabryczne. Dyrekcja wzywa oddziały konnej policji, które na terenie fabrycznym rozprawiają się ze strajkującymi. Albert Kon, znany ze swego zamiłowania do kobiet, w fabryce zwraca uwagę na jedną z pracownic, ale ta mu się opiera, mimo że grozi jej zwolnieniem z pracy. Wówczas nakazuje zwolnić z pracy, bez wydawania świadectwa o odbytej praktyce, jej narzeczonego, Edwarda Ciesińskiego, według niektórych relacji Cieszyńskiego. Edward postanawia zaczekać na Alberta przed Pałacem Konów przy ulicy Targowej 61. W ręku trzyma rewolwer. Wystraszony Albert oddaje strzał pierwszy. Raniony Ciesiński dopiero wtedy parokrotnie strzela. Zbroczony krwią dociera na komisariat i powiadamia o zajściu. Obaj zostają przewiezieni do szpitali, ale umierają następnego dnia. W pogrzebie Ciesińskiego, inaczej niż w powieści, bierze udział kilka tysięcy ludzi. Robotnicy z fabryki urządzają również zbiórkę pieniędzy dla matki Ciesińskiego, która po śmierci syna została bez środków do życia. Następuje ponowny kryzys. W 1931 roku liczba robotników spadła do 82 tysięcy z 598,5 tysiąca mieszkańców. Większość fabryk pracuje tylko 3 dni w miesiącu. Oskar Kohn wyraźnie zmierza do upadłości fabryki. Produkcja i sprzedaż odbywają się normalnie, ale według ksiąg handlowych przedsiębiorstwo ma trudności finansowe. Dług wobec Skarbu Państwa wynosi 14 milionów złotych. Powodem takiej sytuacji jest to, że uzyskaną gotówkę Kohn lokuje w banku szwajcarskim i inwestuje w Egipcie. Zarząd występuje o nadzór sądowy. Na upozorowanym bankructwie Kohn zarabia 50 milionów złotych. Rozdział pierwszy, z którego czytelnik dowie się, skąd i po co przybył do Łodzi Oskar Hakon. Pociąg miejscowy Koluszki Łódź zwolna wpełznął na uśpioną stacyjkę. Głucho przebrzmiał okrzyk konduktorów – Widzew! – budząc z męczącej drzemki nielicznych pasażerów. Z przedziału drugiej klasy wysiadł starszy mężczyzna z elegancką walizką w ręku i poprzez mgłą zasnute okulary począł rozglądać się na peronie. Nie widząc tego, kogo szukał, zwolna skierował się ku wyjściu, skąd właśnie wybiegł człowiek w jaskrawej liberii i zdarłszy czapkę z głowy, pochwycił walizkę podróżnego. Nigdy nie możesz zdążyć, usłyszał na powitanie. Bo, proszę jaśnie pana prezesa, dopiero w tej chwili przyszła telegrama i młody pan kazał mi jechać na pociąg. No dobrze, już dobrze. Co tam nowego w domu? Nic, proszę pana. Starszy panicz przyjechał dziś rano na urlop. Już ma 3 naszywki. A, to niespodzianka. Twarz rozjaśniła się. A dlaczego nie przyjechał na dworzec? Woźnica uśmiechnął się konfidencjonalnie. Odwiozłem go po południu w Aleję Kościuszki. Pan prezes przecież wie. Odpowiedzi nie otrzymał. Rozparty wygodnie w zgrabnym powoziku, prezes spółki akcyjnej Rokicińska Manufaktura rozmyślał nad możliwościami, jakie otwierały przed nim transakcje ostatnio zawarte. Już w kilka dni po rozbrojeniu okupantów zwrócił się do władz o zagwarantowanie mu transakcji zakupu surowca. Gwarancję tę uzyskał i na jej podstawie zdobył wielkie kredyty, bankowe i prywatne. Przewidując spadek waluty młodego państwa zawikłanego w wojnę, zakupił dolary i rzucił się w wir spekulacji. W wyniku kilku szczęśliwych transakcji zdobył sumy wystarczające na uruchomienie wielkiej fabryki, zdewastowanej przez okupantów. Był w Anglii i Ameryce, gdzie poczynił niezbędne zamówienia. Maszyn i surowca. Transakcje były korzystne, a spadek marki polskiej, jaki w międzyczasie nastąpił, obniżył znacznie jego zadłużenie. Pustymi skrzyniami pokryję moje długi. Uśmiechnął się do swych myśli. Wypełniała go wielka radość. Oto wchodzi w wielką rodzinę potentatów. Jak równy z równymi. Będzie mówił z poznańskimi i szajblerami. Jeszcze nie tak dawno. Skromny pośrednik godzinami całymi wyczekiwał w korytarzach, uniżał się przed każdym magazynierem i z nadskakującym gestem częstował cygarami, na których palenie sam sobie nie mógł pozwolić. Czasy się zmieniły. Na jego cześć dyrektor wielkiej angielskiej fabryki maszyn wyprawił bankiet. Obstalunek sięgał 100 000 funtów. Warto było nawet 5 bankietów urządzić. Uśmiechnął się zjadliwie. A zresztą, przecież tego bankietu nie urządzano na jego cześć, lecz na cześć tych 100 000 funtów. Za 2 miesiące fabryka będzie pracowała dla niego. Piękne, stalowe, błyszczące maszyny przybędą do rokicińskiej manufaktury. Każdy obrót krosna, każde poruszenie maszyny będzie powiększać jego fortunę. Czy da mu ta fortuna szczęście? Czy pragnął tych pieniędzy dla ich wartości? Zapewne nie. Pożądał tylko tej władzy, jaką pieniądz daje. Rozkosz sprawiało mu to poczucie pewności siebie, jaką daje majątek. Pragnął, by o nim mówiono. Chciał, by się go bano.